drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Marek Lesiński, szczęść Boże w nowym roku pańskim 2017. Niech dobry Bóg da nam sił na pokonywanie codziennych trudności, a i oby nadchodzący rok był wypełniony pokojem w narodach i między nimi, a także pokojem w bliźnich i w nas samych. W Kościele już rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Na 2017 rok Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przygotowała program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce pod hasłem Idźcie i głoście. Jest to ostatnia, czwarta część programu na lata 2013-2017. Wypracowana wizja prowadziła nas przez doświadczenia wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Stąd tegoroczny program zwraca uwagę przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji. A więc idźmy i głośmy.
W drodze.
W kontekście zakończonego nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia okazją do jego kontynuowania będzie w Polsce rok świętego brata Alberta. Został on ustanowiony przez konferencję episkopatu z okazji stulecia śmierci tego świętego i potrwa do 25 grudnia, czyli do świąt Bożego Narodzenia 2017 roku. W kontekście tematu roku idźcie i głoście przykład świętego brata Alberta staje się okazją do uwiarygodnienia naszymi czynami miłosierdzia, tego, co będziemy głosić. W roku 2017 czeka nas także setna rocznica objawień fatimskich, w których Matka Boża wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca. To wszystko przed nami, a o tym, co było, ale także o tym, co będzie w subiektywnym spojrzeniu Anny Rembas i jej gościa już właśnie teraz.
Dziś, 1 stycznia 2017 rok. Witam Państwa szczególnie w tym pierwszym dniu nowego roku, ale jeszcze na chwilę pozostanę w roku 2016. Moje dwa najważniejsze wydarzenia w diecezji gdańskiej to niestety smutne wydarzenia związane z odejściem dwóch ważnych dla mnie kapłanów, byłego metropolity gdańskiego arcybiskupa seniora Tadeusza Gocłowskiego i dyrektora puckiego hospicjum księdza Jana Kaczkowskiego. Te dwa głosy, te dwie osoby towarzyszyły mi przez wiele lat. Dostrzegam coraz częściej, że brakuje mi komentarza tych osób do wydarzeń, które dzieją się w Polsce i w naszej diecezji, lub po prostu brakuje mi zwykłej rozmowy z księdzem Janem Kaczkowskim i metropolitą Tadeuszem Gocłowskim. Brakuje mi też ich oceny tego, co robię jako dziennikarka zajmująca się tematyką religijną. Ten brak to właśnie takie wydarzenie, które wybija się na czoło tych najważniejszych zdarzeń dotyczących gdańskiego kościoła w minionym roku. Ale żeby nie było to takie tylko refleksyjne podsumowanie 2016 roku, to proponuję Państwu w tym nowym już 2017 roku rozmowę o rzeczach ważnych, istotnych tu i teraz z rektorem Kościoła Świętego Jana w Gdańsku, księdzem Krzysztofem Niedautowskim. Rozmowę o nowym kościele, o nowych technologiach w kościele i o takie właśnie podsumowanie poprosiłam księdza Krzysztofa w ostatnich dniach starego 2016 roku. Wchodzimy więc razem z księdzem Krzysztofem Niedautowskim w 2017 rok.
Jeśli podsumowuję to własne życie, to znaczy moje doświadczenie duszpasterskie, kapłańskie, moje przyjaźnie, moje relacje z ludźmi. Ja nie jestem globalnym obserwatorem, znaczy obserwatorem może tak, ale uczestnikiem jakichś hierarchicznych struktur, ani tym bardziej władzy. Staram się raczej trzymać od tego z daleka i być blisko ludzi, którzy są tutaj, i to sobie ogromnie cenię. Cenię sobie to, że u świętego Jana jest coraz piękniej, że Kościół odzyskuje zabytki, że w tym roku udało się kolejną transze unijnych funduszy zdobyć Nadbałtyckiemu Centrum Kultury, które jest gospodarzem i opiekunem tej odbudowy i renowacji. To będzie kolejny krok pozwalający nam jeszcze na rekonstrukcję organów, na przywrócenie takiego pięknego, takiej empory, która się zachowała prawie w całości. Natomiast w takim wymiarze komunikacji to jest dla mnie ważne i nie mówię tego tylko dlatego, że rozmawiam z radiowcem, ale komunikacja przez media społecznościowe. Ja dotąd nie bardzo w to wierzyłem. Jakoś takie miałem taki stosunek ambiwalentny. Młodzież zaproponowała mi kiedyś, żeby nagrywać kazania i potem wrzucać do internetu. Ja najpierw protestowałem, bo uważam, że kazanie jest czymś, co na żywo się odbiera i to jest unikalne i właśnie twarzą w twarz. Ale okazało się, że jest to potrzebne, że się tego słucha, więc teraz jakby nowa fala w tym roku uruchomiliśmy zarówno profil na Facebooku. Okazuje się, że fantastyczna komunikacja, ogromna ilość wejść i ogromna korespondencja w obie strony. Mamy profil też na YouTubie, kanał Duszpasterstwa i za chwileczkę dosłownie bardzo nowoczesna, elegancka, artystyczna, powiedziałbym, strona internetowa, która będzie kopalnią wiedzy i o wspólnocie, i o dziejach Kościoła, i o postaciach z nią związanych dawniej i dzisiaj. Także to jest taki drobna satysfakcja z wewnętrznego podwórka, z naszego życia w tym roku.
A ksiądz Krzysztof Niedałtowski ma profil na Facebooku?
Mam profil na Facebooku. Kiedyś był martwy zupełnie. Tam mnie ktoś namówił, założyłem. Ale w tym roku w związku z tym, że uwierzyłem w to, zaczynam nawet się aktywizować i uczyć tego, bo to jest nowa sytuacja. Ale okazuje się rzeczywiście, że i stare znajomości się odświeża i kontakty nowe. Trochę to jest to, o czym papież Franciszek mówi, żeby docierać poza te zwykłe struktury i nasze kręgi już oswojone. I gdzieś chyba to jest jednym ze sposobów takiego docierania. I widzę, że ten krąg się powiększa i to daje nawet satysfakcję. Takiej właśnie komunikacji, echa. Dostałem zwrotny sygnał. Wiem, że moje, nie wiem, mówienie czy pisanie nie trafia w próżnię, tylko spotyka się również z hejtem. To mi się też zdarza, bo rzeczywiście...
Właśnie chciałam zapytać, czy też te opinie negatywne się pojawiają?
Nagrałem taki cykl filmów o religiach świata. To nie na nasz kanał akurat, ale też udostępniamy to u nas. To po dwóch pozytywnych filmach o islamie, pozytywnych w znaczeniu szukania źródeł, prawdy Koranu i pokazania, jak niesprawiedliwe są nasze oceny ich, a jak często oni niesprawiedliwie patrzą na nas, jeśli tylko śledzą media i zewnętrzne komunikaty. To wtedy hejt się pojawił. Rzeczywiście to taki niewybredny i to mnie zaskoczyło trochę. Znaczy jestem przygotowany, ale forma była okrutna, nieraz wulgarna i na takie hejty nie odpowiadam. W kilku wypadkach podjąłem dialog i okazało się, że z ludźmi, którzy chcą rozmawiać, można się porozumieć.
Ale to, że sieć istnieje i działa prężnie, to nie znaczy, że my przestaniemy chodzić do kościoła, prawda? Tak fizycznie zaczniemy szukać tego absolutu tutaj właśnie, w świątyniach. Nie wejdziemy do sieci całkowicie.
Nie, to jest nie do zastąpienia. Właśnie stąd moje opory nawet przed nagrywaniem kazań były, bo to jest komunikacja, której się nie da niczym zastąpić. Zresztą no, w sakramentach również. To jest spotkanie, to jest podanie ręki, to jest gest Eucharystii, to jest patrzenie w oczy. No, to są rzeczy, które decydują o tym, że jesteśmy wspólnotą. Natomiast media społecznościowe, sieć, internet pomagają nam oczywiście w sianiu, tak? W rozsiewaniu tego dalej, w zapraszaniu ludzi, którzy być może są nieprzekonani, którzy nigdy tu nie byli. Mam już ileś takich przypadków, że dzięki temu udało się po raz pierwszy, nie wiem, spotkać, usłyszeć, zobaczyć i do tego dążymy i chcemy, żeby to była taka żywa, rosnąca społeczność ludzi, którzy się znają, ufają sobie i wiedzą, że mogą na siebie liczyć.
Mówił ksiądz o tych osiągnięciach tutaj w Kościele i o tych zmianach. Co tak naprawdę udało się w 2016 roku zrobić? Bo sporo tego.
Pewnie tak, mamy oprócz tych budowlanych, konserwatorskich sytuacji, które można pewnie rzeczywiście prześledzić na stronach internetowych Nadbałtyckiego Centrum Kultury, czy też osobny profil jest Centrum Świętego Jana. Dorobek debat iluś, bo rzeczywiście udało się zrobić tu współpracę z Dominikanami, dialogi dominikańskie w Europejskim Centrum Solidarności, czyli i Europejskie Centrum, i Dominikanie. Gdzieś tam kiedyś mnie zaprosili do tego, żebym z nimi współorganizował debaty o Kościele, o etyce, o Europie. No, w tym roku mieliśmy dwie ważne debaty, jedna wiosną, druga teraz jesienią. Ta pierwsza była, czy polski Kościół jest powszechny, to jakby było nasze przygotowanie na przyjazd papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży, a druga teraz, w jakiej Europie chcemy żyć, to tak, takie pytanie trochę o to, co dotyczy naszej wizji Europy i pewnie problemu uchodźców również. Bardzo to ważne i widzę tu ogromną wrażliwość ludzi, chęć do włączenia się w takie akcje, nawet deklaracje do chęcia przyjęcia uchodźców wręcz, zorganizowania im pobytu. Kiedy padło takie hasło, kiedy Franciszek to rzucił, ja to tutaj przetłumaczyłem na język lokalny, co najmniej 5 rodzin przyszło, tak, jesteśmy gotowi. Cieszy mnie również jakaś seria spotkań z młodzieżą, bo mieliśmy również ciekawą debatę z młodymi ludźmi o Polsce między dumą a kompleksami. Takie było hasło. Też znakomici goście, warsztaty dla młodzieży z tej okazji. Jak również nowe zjawisko, seria spotkań z młodzieżą w liceach. Zarówno Topolówka, czyli Trójka, jak i Piątka. Młodzież zwraca się do mnie z prośbą, niech ksiądz do nas przyjdzie i porozmawiamy o innych religiach, o Kościele, o sytuacji w Polsce. Młodzież jest fantastycznie przygotowana. Młodzież zadaje bardzo mądre, dobre, spokojne pytania. 150-200 osób siedzi na wielkiej auli i ja mam możliwość rozmawiać z nimi. Wielka dla mnie satysfakcja i radość.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Piękny czas, 1 stycznia. Wszyscy się radują. Mam nadzieję, że wyspaliśmy się po zabawie sylwestrowej. Moim Państwa gościem jest proboszcz parafii w Żukowie, ksiądz Krzysztof Sagan. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie i wszystkiego dobrego w nowym roku wszystkim radiosłuchaczom.
Kilka godzin po zabawie sylwestrowej ksiądz się wyspał?
No my i tak wstajemy wcześniej, bo wiadomo, jest to też dla nas w kościele uroczystość Matki Bożej, więc spędzamy ten dzień właściwie w kościele. No nie mamy pierwszej mszy, więc troszkę można przymrużyć oczko dłużej, ale to niewiele zmienia w praktyce.
Jak to wygląda tak naprawdę? Wszyscy myślą o tym, co za nami, co przed nami, a tutaj Kościół daje bardzo konkretną perspektywę, spotkanie i refleksję nad Matką Bożą.
Myślę, że to jest takie dobre rozpoczęcie. Właściwie Maryja jest pewnie nam szczególnie bliska. Patrzymy na nią pewnie bardzo tak blisko jako ludzie, bo w końcu, kiedy myślimy o Chrystusie, to bardzo często mamy takie wrażenie kogoś niesamowicie wielkiego, dalekiego, tak jako Boga człowieka, a Maryja w tej perspektywie takiej naszej ludzkiej jest taka jak my, przeszła tą drogę jak każdy z nas. Myślę, że pięknie to wyraził kiedyś Jan Paweł II, dzisiaj święty nasz patron, kiedy mówił, że Maryja nas poprzedziła na drogach wiary i my jesteśmy ludźmi wiary i być może właśnie takie fajne wkroczenie w nowy rok z kimś, kto dokładnie szedł tymi samymi drogami, co my.
Nowy rok to podsumowania, to perspektywa, co jest ważniejsze tak naprawdę? To podsumowanie, wybieranie tych najważniejszych zdarzeń w starym roku, czy perspektywa nowego roku, nowe otwarcie?
My zawsze idziemy ku przyszłości. Ja myślę, że to najgorsze byłoby, gdybyśmy przeszłość postrzegali w kategoriach jakiegoś zamknięcia, nie ku przyszłości. Jest takie fajne zdanie francuskiego teologa Pierre Taleka, który mówił, że Pan Bóg przychodzi z przyszłości. To jest prawda. Nawet jeżeli coś się wydarzyło, to nie znaczy, że to nas determinuje całkowicie na przyszłość. My jesteśmy ludźmi otwartymi na to, co przed nami. A w gruncie rzeczy przecież to, co przed nami, w dużej mierze też jest dziełem naszego trudu pracy, ale też i łaski Bożej, która z nami dziś współpracuje.
Pewnie trochę łatwiej jest podsumowywać i wybierać te najważniejsze wydarzenia starego roku. Trudniej jest prognozować przyszłość.
Każdy ma pewnie jakieś plany, tak sobie myślę. Jeśli nawet nie nazwiemy to planami, to nazwiemy to marzeniami. Czy je zrealizujemy, czy nie, to trudno powiedzieć. Podsumowania pewnie też są potrzebne, żeby nabierać jakiejś mądrości ku przyszłości.
A co było najważniejsze według księdza w starym roku?
W wydarzeniach religijnych Kościoła, to myślę, że zdecydowanie, jeśli myślimy o naszej ojczyźnie, to Światowe Dni Młodych. Powinna to być ta iskra, która zapala, przede wszystkim pokazuje inny Kościół. Myślę, że to, co działo się w Krakowie, było w wymiarze takim właśnie duchowym niezwykle piękne i jest to takie wydarzenie, które powinno nas inspirować, myślę, nie na zasadzie, że było się skończyło, tylko właśnie to powinno być wydarzenie, do którego będziemy jako ludzie wierzący wracać. A w sensie takim naszym życiowym, myślę, że to jest bardzo indywidualne. Każdy ma jakieś swoje wydarzenie. Dla kogoś się narodziło dziecko w domu, dla kogoś ktoś zawarł sakrament małżeństwa, ktoś inny być może był na wymarzonej wycieczce, a ktoś inny być może stracił pracę i musiał się przereformować, przedeformować w pracy całkowicie w poszukiwaniu nowej. Każdy, myślę, że indywidualnie by powiedział o swoich życiowych takich wydarzeniach w tej liście rankingów.
Stary rok, nowy rok, perspektywy, podsumowania, ale to są chwile. Sylwester to jest chwila, kilka godzin mija, szampańska zabawa. Co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu?
Ja zawsze uważałem, że najważniejsze jest poczucie sensu. W ogóle słowo sens jest bardzo fajne, bo to słowo sens co oznacza? Kierunek, że człowiek ma jakiś kierunek w życiu. Najgorzej to człowiek, który tak stoi w miejscu i na zasadzie takiej, że nie wiem, gdzie iść. No bo jeżeli mamy brak poczucia sensu życia, to właściwie no, nie mamy żadnego kierunku, więc nigdzie nie zmierzamy. Stoimy i mamy wrażenie, że jesteśmy zagubieni gdzieś w tym wielkim świecie, a więc jakiś kierunek każdy z nas powinien mieć. I Myślę, że to jest taka perspektywa, która gdzieś powinna nam towarzyszyć nieustannie. Właśnie poszukiwanie drogi życia.
Przyglądając się rzeczywistości, pewnie trudno jest znaleźć sens w miejscach, które są ogarnięte wojną. Czy taka perspektywa myślenia o tych ludziach pomocy, choćby Aleppo w ostatnim czasie, to jest tylko pewien symbol? Czy możemy się włączać w takie akcje, w takie myślenie o innych, nie tylko o sobie samym?
Ale my wracamy właściwie do tego samego, co ja mówiłem przed chwilą, bo jeżeli ja nie widzę sensu w czymś, to tego nie będę robił. I mi się wydaje, że ten kierunek, który ja sobie przyjmuję jako człowiek, czy głębiej, czy mniej wierzący, on mimo wszystko mnie popycha do pewnych działań. Bo jeżeli nie widzę sensu w pomaganiu innym, czy w ogóle w dawaniu siebie innym, no to nie będę tego robił. To, że ludzie są tak wrażliwi w pewnych sytuacjach, to przecież to nie są tylko chwilowe poruszenia serca, ale to jest pewien rodzaj patrzenia i nastawiania się właśnie na takie, a nie inne działania i ktoś będzie zmierzał w tą stronę, ktoś inny będzie w tą. No. Natomiast zawsze my odkrywamy, tak intuicyjnie pewnie, że każde dobro jest piękne i każde dobro wraca do nas w jakimś tam wymiarze zawsze.
Sens, o którym ksiądz wspomniał, jest bardzo ważnym słowem, kluczem na najbliższy czas, ale myślę, że pokój. Pokój w ludziach, pokój w sercach, ale też pokój w narodach będzie chyba tym też ważnym myśleniem o przyszłości.
Ja teraz chodzę po kolędzie i modlimy się. I tak zachęcam też ludzi, żeby nie tylko tam ksiądz się pomodli, ale też, żeby każdy coś z mieszkańców jakąś jedną prośbę powiedział, chociaż czy modlitwę na ten rok. Tak jestem mile zaskoczony właśnie, że często się pojawia i to, co ciekawe, w ustach młodych ludzi też. Módlmy się o pokój na świecie, że prosimy Cię, Panie Boże, o pokój na świecie. Myślę, że to, co dzieje się dookoła nas, te wiadomości, na pewno takie modlitwy gdzieś w jakiś sposób inspirują i tego się domagają.
Niech to będzie nasze wyzwanie na ten nadchodzący rok. Dziękuję za spotkanie.
No więc życzę wszystkim też i takiego pokoju w sercu, w rodzinach przede wszystkim, bo to jest pewnie to nasze najbliższe nam środowisko i też w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Wszystkiego dobrego raz jeszcze na nowy rok. Szczęść Boże.
Na koniec jeszcze zaproszenie na tradycyjnie już organizowane, a jakżeby inaczej, w Święto Trzech Króli, orszak. Nie sposób odmówić sobie refleksji, że pomimo od swego czasu sprzeciwu różnych środowisk niechętnych powracaniu do tej tradycji, święto doskonale przyjęło się i jest radosnym akcentem kończącym czas świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze raz Bożych łask w rozpoczynającym się roku w imieniu zespołu przygotowującego program Andy Rembas, Andrzeja Urbańskiego składam wszystkim wędrującym z nami już od lat każdego niedzielnego poranka. Marek Lesiński z Panem Bogiem.
Przyjdź na Orszak Trzech Króli. Gdańsk, 6 stycznia, godzina 11:30. Spotykamy się przy wejściu do Bazyliki Mariackiej na ulicy Piwnej. Zapewniamy koronę królewską i śpiewnik. Przyjdź i ty wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem. Oddaj cześć świętej rodzinie.